Życie.
Wiara.
Wiara.
Nasza codzienność.
Nasza codzienność.
Relacje międzyludzkie.
Relacje międzyludzkie.
Duchowość.
Duchowość. Czyli
w połowie miesiąca. Zapraszam, Tomasz Klimowicz. W połowie miesiąca. Drodzy Państwo, witam serdecznie. Zapraszam do wysłuchania drugiej części spotkania, które odbyło się w Medjugorju na początku października. I tam do jednej z polskich grup o swoim uzależnieniu, o wyjściu z nałogu, wierze i nie tylko, mówił Wiesław Jindraczek, od prawie 20 lat mieszkający w Medjugorje. A w drugiej części programu wysłuchacie Państwo rozmowy z Wieśkiem, którą specjalnie dla Was przeprowadziłem. Zapraszam.
W akcie desperacji, w akcie ostatecznej, krańcowej rozpaczy zwróciłem się o pomoc do tego, którego nie wierzyłem, o którym mówiłem, że go nie ma, że nie istnieje, że jest wymysłem idiotów. Zwróciłem się o pomoc do Boga. Ja nie miałem wyjścia. Tu na świecie nie było nikogo, kto by mi pomógł. Zostałem sam. Więc zwróciłem się do Boga. I wyglądało to bardzo zwyczajnie, z tą głową bezsilnie leżącą na dłoniach. Wyszeptałem cichutko, cichutko. Nikt nie słyszał. Ja słyszałem i on, tylko my dwaj. Wyszeptałem jedno zdanie. Panie Boże, jeżeli jesteś, jeżeli istniejesz, to zrób coś ze mną, bo ja nie mam siły dłużej tak żyć. Jeżeli jesteś, to albo mnie stąd zabierz, albo zmień moje życie. Było po wszystkim. Tak, kochani. Jedna chwila. Tyle czasu potrzebował Bóg, żeby zmienić moje życie. Jednej krótkiej chwili. W jednej chwili zniknęło wszystko. Ciemność, rozpacz, strach, ból, ból nie tylko duszy. Zniknął ból ciała. Moje ciało rozdzierane było głodem, kacem. Cierpiałem strasznie, fizycznie. I nagle całe to fizyczne cierpienie w ułamku sekundy zniknęło. Tak jakby go nie było. W pierwszym momencie poczułem niewypowiedzianą ulgę. Tak jakby mi się z pleców stoczył olbrzymi głaz. A potem poczułem cudowny, błogi spokój. I czułem, jak ten spokój spłynął na mnie z góry i zaczął się wlewać tu, do środka, do tej mojej chorej, obolałej, cierpiącej duszy narkomana. I zaczął ją wypełniać coraz bardziej, 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 bardziej. A kiedy ją wypełnił, to wiecie co? Ja się poczułem tak, jakbym trafił prosto do nieba. Dokładnie. Tak się poczułem. Z dna piekła nagle trafiłem do nieba. Ja wam tego nie potrafię przekazać. Tego się nie da zrobić. Żałuję. Bo to było coś tak pięknego. Ja zawsze będę powtarzał, że to była najpiękniejsza chwila w moim życiu. Prawdopodobnie tu na ziemi czegoś takiego drugi raz już nie przeżyję. To poczucie szczęścia, to poczucie wewnętrznego spokoju. To było niesamowite. Potem skończyła się adoracja, wracaliśmy przez pola do domu. Szedłem przez te pola jak Katarynka. Powtarzałem w kółko jedno zdanie. Modliłem się, nawet nie wiedząc, że to, co robię, jest modlitwą. Dlatego wtedy jeszcze byłem kompletnie nieświadom. Otóż szedłem i jak kółko Macieju powtarzałem, jak nakręcony. Panie Boże, kochany Boziu, kochana, już nie było, jeżeli istniejesz, bo mój Bóg już istniał. Boziu kochana, ja Cię proszę, zrób coś tylko, Boziu kochana, żeby mi ojciec Slawko w środę nie pogonił do Polski, bo ja nie chcę wracać do Polski. Nigdy więcej nie chcę brać narkotyków. Przyznam się, że się bałem tej środy. No bałem się jednej prostej rzeczy, że w środę rano zakonnik powie: synek, czas się skończył, umowa się skończyła, pakuj manatki i wyjeżdżaj. Przyszła środa, spotkaliśmy się z ojcem Slawko, jak co dzień po porannej mszy pod kościołem. Stanęliśmy naprzeciwko siebie, ja i on. On się popatrzył na mnie, ja na niego. On się uśmiechnął, ja uśmiechnąłem się jeszcze szerzej. On nic nie powiedział, ja nic nie powiedziałem. Nie było żadnej umowy. Zapomnieliśmy obaj. Zostałem w Medjugorju. Z tym, że zaczął się natychmiast problem spowiedź. Tak, spowiedź. Ja miałem w sobie tyle zła, tyle brudu i grzechu, że przyznam się wam, że ja tak naprawdę to nie wierzyłem, że znajdzie się na tym świecie kapłan, który będzie miał na tyle mocne nerwy, żeby do końca wysłuchać mojej spowiedzi. Tak, bo ja robiłem takie rzeczy, żeby zdobyć heroinę, że ja pomyślałem sobie, jak ja mu to zacznę wszystko opowiadać, to mnie po prostu wyrzuci z konfesjonału natychmiast i powie, synek, za dużo, rozgrzeszenia nie będzie. To było jedno, ale było jeszcze coś, co mnie od tej spowiedzi odpychało. To coś to było poczucie winy. Tak, ja nosiłem w sobie poczucie winy. Praktycznie byłem człowiekiem bez sumienia. A mimo wszystko, tu, gdzieś w środku, siedziało we mnie poczucie winy za śmierć kolegów. Za śmierć kolegów, którym wiele lat wcześniej dałem do ręki pierwszy raz w ich życiu strzykawkę wypełnioną heroiną. Heroiną, która po paru latach ich zabiła. Zabił ich narkotyk, to ja ich zabiłem. I ja nie wierzyłem, że jest na świecie ktoś, kto będzie mi to w stanie wybaczyć. Tak po ludzku, to ja się bałem spowiedzi jak diabeł święconej wody. Ale pojawiła się zazdrość. Zacząłem zazdrościć kolegom, że codziennie przystępują do Komunii Świętej. Ja nie mogłem, no bo się nie wyspowiadałem. I po kilku dniach rozterek, takich wewnętrznych wojen, a to są najtrudniejsze wojny. Wojny z samym sobą są zawsze najtrudniejsze. Postanowiłem, że spróbuję się wyspowiadać. Poszedłem do tego zakonnika z Polski, który wysłał mnie do ojca Sławko i poprosiłem go o spowiedź. On powiedział, dobrze, przejdź jutro godzinę przed urzędem, to cię wyspowiadam. No więc następnego dnia przyleciałem o 5:00 do kościoła, patrzę, siedzi. Przywitaliśmy się, muszę powiedzieć, że był dla mnie bardzo miły i uprzejmy. Dał mi wybór. Zadał mi pytanie. Chcesz iść do konfesjonału, czy wolisz zostać tu na ławce? Jak myślicie, co wybrałem? Tak, ławkę, kochani. Wiecie dlaczego? Bo w konfesjonale nie byłem 25 lat. Ja się po prostu na tej ławce czułem swobodniej. Usiedliśmy na ławce. I ja mu opowiedziałem historię zła. Tak, historię zła. Historię zła, które w swoim życiu uczyniłem innym ludziom. Historię wszystkich świństw, oszustw, przekrętów, złodziejstwa, bandyctwa pospolitego. Wywaliłem z siebie cały wód do końca. No i o dziwo, zakonnik wytrzymał. Nie pogonił mnie, a na koniec zrobił coś, o czym ja nie marzyłem. Otóż zakonnik udzielił mi rozgrzeszenia. W imieniu Boga wybaczył mi całe to zło, które uczyniłem w swoim życiu. I kiedy ja skończyłem tę swoją opowieść, po prostu uklęknąłem na chodniku przy tej ławce. On stał, chwilę się pomodlił, a potem wypowiedział tę formułę, którą wypowiada kapłan, kiedy udziela penitentowi rozgrzeszenia. Ja odpuszczam ci grzechy. Kochani, kiedy te słowa kapłan wypowiedział nade mną, ja odpuszczam ci grzechy. Cały brud, który był do mnie przyklejony, całe to zło, które we mnie tkwiło, poczucie winy za śmierć kolegów i wiele, wiele innych spraw, które ciążyły mi od lat, to wszystko tak jakby się odkleiło i odpadło. Przestało mnie dotyczyć. Ja się poczułem lekki jak piórko. Ludzie, jak i mądrzy, mówią, że im kamień z serca spadł. Kochani, nie po słowach kapłana z serca spadł Mount Everest kamieni, a nie jeden kamień. A co dla mnie najważniejsze było tamtego dnia i na co najbardziej zwróciłem uwagę, to było to, że pierwszy raz w swoim życiu poczułem, że jestem wolnym człowiekiem. Tak, kochani, wtedy właśnie odnalazłem tą wolność, której szukałem całe życie. Właśnie wtedy, tam na tej spowiedzi, tam właśnie zaspokoiłem tą swoją obsesję, która doprowadziła mnie do tego, że sam stałem się niewolnikiem heroiny. Po słowach kapłana, ja odpuszczam ci grzech i ja poczułem, że jestem wolny. I wiem jedno, kochani, tej wolności nikt na świecie mi nie odbierze. Człowiek tego nie potrafi, bo tę wolność dał mi Bóg. Ona jest tu, ona jest w moim sercu. A potem była moja druga pierwsza komunia, tak to nazywam, bo była to pierwsza komunia po 25 latach przerwy. Wybaczcie, nie opiszę wam tego, co się ze mną działo. Po prostu to jest niemożliwe. Tego szczęścia i tej radości ludzkim słowem wyrazić się nie da. Wiem jedno, od tamtego dnia jestem najszczęśliwszym facetem na świecie. To, co chcę wam teraz powiedzieć, dla mnie osobiście jest najważniejsze. Ale pozwólcie, że zacznę od małego cytatu. Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Jest w tym liście rozdział 13. Hymn o miłości. I na początku święty Paweł pisze tak. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jako cymbał brzmiący i jak miedź brzęcząca. Choćbym miał wiarę, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Kochani, nikt nie rodzi się narkomanem. Wierzcie, narkomanii nie dostaje się w genach, w spadku po przodkach. Tego się nie dziedziczy. Narkomanem człowiek się staje, ale narkomania nie jest przyczyną, nie jest początkiem. Narkomania jest skutkiem. Skutkiem najstraszniejszej choroby na świecie. Tak powiedziała o tej chorobie matka Teresa z Kalkuty. Ta choroba to brak miłości. Ja tę chorobę znam, bo na nią chorowałem. Jestem dzieckiem pozamałżeńskim. Mama, kiedy mnie urodziła, była bardzo młoda. Tatuś zwinął manatki, poszedł długą i nigdy się do mnie nie przyznał. Mama chciała się mną zająć. Nie była w stanie, nie dało się. Wzięli mnie na wychowanie dziadkowie, rodzice mamy. Oni mnie wychowali. Byłem dla dziadków wszystkim. Alfą i omegą, pędkiem wszechświata. Kochali mnie jak szaleni. Tylko, że musicie wiedzieć o jednym. Żaden, nawet najbardziej kochający dziadek czy babcia nie zastąpi ojca i matki. Bo tej miłości, kochani, nic nie zastąpi. Ja swojej mamie przez 40 lat nie powiedziałem, mamo, kocham cię. Nie byłem w stanie tego zrobić. Taki miałem do niej żal i pretensje. A o co? A o to, że kiedy jej najbardziej potrzebowałem, to jej nie było. Była daleko. Owszem, przysyłała pieniądze na życie, kupowała porządne ciuchy. Miałem wszystko, tylko nie miłość mojej mamy. Kochała mnie na odległość. I miałem do niej o to okropny żal. I powiem wam, że większość moich kumpli narkomanów, nie powiem, że wszyscy, bo bym skłamał, ale większość chorowała na to samo. Dla nas narkotyk miał być chemiczną protezą szczęścia. Sprowadził nas na samotną piekło. A ja dzisiaj jestem najszczęśliwszym facetem na świecie. Nie jeżdżę żadnym samochodem, ani wypasionym, ani niewypasionym, bo go też nie mam. A mieszkam sobie w maluteńkim, ciaśniuteńkim mieszkanku wynajętym od Chorwatów. Jestem najszczęśliwszym facetem na świecie. Wiecie dlaczego? Bo 19 lat temu poczułem, że jestem kochany. Tak. Kocha mnie przede wszystkim Bóg. Kocha mnie wtedy, kiedy stoję przed Nim, taki wiecie, ładniutki, czyściutki, tanie łaski uświęcającej. I kocha mnie wtedy, kiedy leżę przed Nim, powalony przez grzech, pełen wstydu, nędzy i niemocy. I wcale nie kocha mnie mniej. Powiem coś, co może dla was dziwnie zabrzmieć. Wtedy czuję tę miłość jeszcze bardziej. Jeszcze intensywniej. I wiem jedno. Wystarczy pójść do konfesjonału i mu oddać tę całą słabość, grzech, tę swoje niemoc. A co zrobi Bóg? Bóg postawi na nogi, otrzepie z brudu, wzmocni, pociesza, potem powie, chodź synek, idziemy dalej. Dzisiaj wiem, że kocha mnie moja mama. Tak. Wiem, że kochała mnie od pierwszej sekundy mojego życia i będzie mnie kochać, dopóki będzie żyła. Ja swojej mamie potrafię już powiedzieć, mamo, kocham cię. Tak, Pan Jezus tę ranę wyleczył. Przyznam się, to był długi, trudny i czasami bardzo bolesny proces. Ale Pan Jezus tę ranę wyleczył. Dzwonię do mojej mamy codziennie, nieraz nawet po kilka razy. Codziennie dzwonię do mojej mamy i codziennie mówię mojej mamie, mamo, kocham cię. Synku, ja też cię kocham. Jestem najszczęśliwszym facetem na świecie, bo 19 lat temu na mojej drodze życia stanęła miłość. Miłość, której ja nie szukałem. Tak, to nie ja jej szukałem, to ona mnie odnalazła. Miłość szalona, miłość bezwarunkowa, miłość ukrzyżowana. Ta miłość podążała za mną jak cień całe moje życie. Szła za mną i cierpliwie czekała. A kiedy sięgnąłem dna piekła i z tego dna piekła zawiłem o pomoc, ta miłość poszła za mną i mnie z tego piekła wyciągnęła. Ta miłość to Jezus. Tak, kochani. On uczynił mnie szczęśliwym człowiekiem. Miarą mojego szczęścia nie są ani pieniądze, ani rzeczy. Miarą mojego szczęścia jest ta szalona, bezwarunkowa miłość Jezusa do mnie. Miłość, którą dał mi za darmo. Tak, za darmo. Mało tego. I jeszcze powiedział, synek, bierz. Bierz ile możesz. Czerp z tej miłości ile tylko potrafisz. Bo to jest mój dar dla ciebie. I to czyni mnie szczęśliwym człowiekiem. Moje życiowe, osobiste doświadczenie mówi mi jedno. Człowiek, który kochać nie potrafi, który nie kocha, są tacy ludzie na świecie. I który sam nie jest kochany przez innych, jest trupem. Tak, jest trupem, jest żywym, chodzącym trupem. Kochani, bez miłości przeżyć się nie da. Życie bez miłości nie jest życie. Życie bez miłości jest wegetacją, niczym więcej. Nie ma życia bez miłości, a Jezus jest miłością.
Po spotkaniu z jedną z polskich grup miałem, drodzy Państwo, możliwość nagrania krótkiej rozmowy z Wieśkiem specjalnie dla Was.
Nagrywam tę rozmowę w miejscu niezwykłym dla mnie i dla wielu tysięcy i milionów ludzi, bo w Medjugorje Wiesław tutaj daje świadectwa, szczególnie dla Polaków, do Polaków.
Przede wszystkim dla Polaków, ale na przykład mam jedną organizatorkę z Wojwodiny, to jest zachodnia Serbia, gdzie znaczna mniejszość węgierska jest też i ona zawsze zaprasza mnie też i wtedy ja mówię po chorwacku, a ona tłumaczy na węgierski. Zdarzyło mi się też dawać świadectwo Słowakom, ale generalnie to są Polacy.
Czyli stajesz się coraz bardziej taki międzynarodowy.
To ja bym tego tak nie ujął. Po prostu ja mam taką zasadę, że idę tam, gdzie mnie proszą. Po prostu nie reklamuję się, nie biegam za grupami, tylko jeżeli ktoś zaprasza, no to wtedy jestem do dyspozycji, ustalamy termin i spotykam się z pielgrzymami.
Jak odbierasz to, co ludzie myślą na temat tego, co ty mówisz, bo ja już nie pierwszy raz słyszałem twoje świadectwo i są różne reakcje. Niektórzy tak nie dowierzają, niektórzy otwierają szeroko oczy. Jakie są te reakcje, z jakimi się spotykasz?
Znaczy reakcje są różne, to zależy od wieku, formacji też, od niewiary skrajnej do czasami wręcz, niektórzy nawet zarzucają mi, że... No, że to wszystko jest niemożliwe, że ja tutaj zmyślam, że po prostu znalazłem sobie sposób na karierę i zarabianie pieniędzy. No różne są opinie. Ja powiem tak, ja opiniami się nie przejmuję. Ja jestem siewcą. Takie mam poczucie, że przeżyłem 20 lat na heroinie. Chłopaki umierali, moi koledzy, jeden po drugim. Ja przeżyłem. Ja się bardzo długo zastanawiałem nad jednym. Dlaczego ja przeżyłem? Dzisiaj mam poczucie, że po to, żeby właśnie dzisiaj mówić o tym wszystkim, co mnie dotknęło, co przeżyłem i o tym, że Bóg jest miłością. Ja się uważam za takiego siewcę. Tak jak w przypowieści w Ewangelii jest przypowieść o siewcy. Ja sieję, a co z tego świadectwa potem wyrasta, to już jest sprawa, zależy od tego, na jaką glebę to ziarno padnie. Jedni wierzą, jedni się nawracają. Wiele osób, którzy przychodzą do mnie po latach i mówią, pomogłeś, ogarnąłem się, wyszedłem z nałogu. Są tacy, którzy podchodzą do tego sceptycznie albo obojętnie, w ogóle dla nich to nie ma żadnego znaczenia, więc moje reakcje są różne, z tym, że dla mnie reakcje ludzi są nieistotne. Ja mówię, ja sieję, a co z tego wyrośnie, to zależy od człowieka, który to słyszy i który chce w to uwierzyć lub nie. To jest jego wolna wola.
To twoje świadectwo będą słuchali radiosłuchacze. I wśród tych naszych radiosłuchaczy mogą być młodzi, którzy mają problem z narkotykami, dopalaczami, ale też mogą słuchać rodzice, którzy mają takie dzieci. Co byś powiedział i do tych rodziców, jak mają postąpić, i do tych młodych, którzy zmagają się z tym nałogiem?
Pytanie jest dość obszerne i trudne, ale myślę, że trzeba by było tutaj jakby podzielić je na dwie części. Więc najpierw do rodziców, których dzieci jeszcze nie mają tego problemu, ale mogą mieć, bo dzisiaj zagrożenie jest olbrzymie. Kochani rodzice, poświęcajcie swoim dzieciom więcej czasu. Dzisiaj wielu rodziców uważa, że jak się dziecko kupi smartfona wypasionego, komputer, zainstaluje się internet, no to się ma święty spokój, no bo dzieciak siada, surfuje, zapomina o świecie. Tylko że w tym internecie jest bardzo wiele pokus. Poza tym niektórym rodzicom wydaje się, że dziecko, zaspokajając jego potrzeby materialne, że czyni się je szczęśliwym. To jest nieprawda. Ja się zetknąłem tutaj z przypadkami. Osobiście przychodzili do mnie młodzi ludzie, którzy mieli wszystko. Rodzice naprawdę, właściciele firm jakichś, no naprawdę dobrze ustawieni finansowo. Te dzieci miały wszystko i czuły się bardzo nieszczęśliwe i zagubione, opuszczone. Dlaczego? Bo rodzice nie mieli dla nich czasu.
No nie mieli miłości, o tym mówiłeś.
Tak, ale czasami rodzice kochają te dzieci, tylko w taki dziwny sposób, bo jak się kogoś kocha, to trzeba mu poświęcić trochę uwagi, czasu. A to jest tak, kochamy, no to dobrze, synku, co chciałeś, córeczko, co? Nowy smartfonik, proszę bardzo, lecimy. A często rodzice są też zabiegani, bo na przykład ciężko im jest powiązać koniec z końcem i wtedy też zapominają o dzieciach, bo po prostu ta walka codzienna o przetrwanie w tym życiu, o jakiś, żeby było co jeść, co się ubrać, też zajmuje im dużo czasu. Myślę, że przede wszystkim trzeba to jakoś wypośrodkować, żeby mieć czas na zarabianie pieniędzy, bo wiadomo, bez pieniędzy przeżyć się nie da, no nie oszukujmy się. A z drugiej strony, żeby mieć czas dla rodziny, bo ja myślę, że narkomania nie zaczyna się na ulicy. Narkomania nie zaczyna się w szkole, nie. Narkomania zaczyna się w domu. Dziecko, które w domu czuje się lekceważone, niezauważone, często idzie po prostu szukać akceptacji gdzieś poza domem. No i wtedy może się natknąć na różne rzeczy. A teraz druga jakby część tej odpowiedzi to dla rodziców, których dzieci mają ten problem, czyli są narkomanami. Kochani, pamiętajcie, czasami walka z nałogiem wymaga bardzo trudnych i nieraz wydaje się, że to są wręcz okrutne decyzje. Jak nie da się inaczej, to po prostu trzeba takiego młodego człowieka wystawić za drzwi, pozbawić pomocy. Czasami, jak to mówią terapeuci, nie tylko, że czasami najlepszą pomocą dla takiej osoby uzależnionej jest brak pomocy. Bo w momencie, kiedy my pomagamy takiemu dziecku, to ono po prostu jest jakby zawieszone między trzeźwością a tym kompletnym upadkiem. I ono sobie dryfuje tu gdzieś po środku i to może trwać latami, ale najczęściej nie trwa lata, bo po jakimś czasie po prostu dziecko umiera z powodu wyniszczenia organizmu, przedawkowania różnych innych rzeczy. Więc czasami jedynym wyjściem jest po prostu wyrzucić to dziecko z domu i trzeba to zrobić. 2 dni temu przyszła do mnie pani, byłem na spotkaniu z grupą, na świadectwie. I po świadectwie przyszła do mnie młoda mama, powiedzmy tam koło 50, no ale ma syna 20-kilkuletniego i podziękowała mi. Bo 3 lata temu słyszałam moje świadectwo, ona przez długi czas nie mogła się zdobyć na to, żeby syna wyrzucić z domu. Ale powiedziała, że w momencie, kiedy usłyszała moje świadectwo i zdecydowała się na ten krok, syn po prostu wylądował na ulicy bez wsparcia i trochę zaczął inaczej myśleć. Nagle mu zaczęło wszystko przeszkadzać, no bo nie miał co jeść, nie miał gdzie spać, trzeba było zdobyć pieniądze na działkę. No i w pewnym momencie poszedł do wspólnoty czy na kolej, zaczął się leczyć i dzisiaj ten chłopak się leczy. Ona powiedziała, że ten gest, to co zrobiła, uratował prawdopodobnie mu życie. Więc mówię, często są trudne decyzje, ale właśnie to jest ważne, żeby miłość nie może być ślepa. Nie można się kierować tylko emocjami. Jeżeli kochasz swoje dziecko, to czasami trzeba zrobić coś, co jest okrutne, ale trzeba to zrobić po prostu z miłości do tego dziecka. I myślę, że tu jest problem.
No a do młodych, którzy mają już ten problem?
Kochani młodzi, jeżeli macie już problem, czyli jesteście uzależnieni lub jesteście na tej drodze, zaczynacie mieć kontakt z narkotykami, zaczynacie brać, to powiem krótko, przerwijcie to. im wcześniej, tym lepiej. Każda działka towaru wzięta, każdy kolejny wypalony joint, czy kolejny dopalacz wzięty przez was, prowadzi was do piekła. Im głębiej wejdziecie w nałóg, tym później trudniej będzie wam z niego wyjść. Więc najlepszym sposobem, ja zawsze tłumaczę młodzieży, spotykam się z młodzieżą w szkołach czasem, tłumaczę im, że najlepszym sposobem na narkotyki jest po prostu unikanie narkotyków. Ja jestem starym ćpunem i wierzcie mi, ja nie pójdę na bajzel nawracać narkomanów, bo bym się wystawił na pokusę, a ja tego nie zrobię. Wiem jedno, po prostu jeżeli ktoś przychodzi do mnie pomóc, to ja mu pomagam, ale jeżeli ktoś nie chce pomocy, to ja go nie będę uszczęśliwiał na siłę. Ale dla tych, którzy biorą, kochani, przerwijcie to jak najszybciej. Im szybciej, tym łatwiej będzie wam z tym skończyć. Każdy dzień w nałogu dłużej powoduje, że potem wychodzenie z tego jest coraz trudniejsze. A może przyjść taki dzień, że będzie za późno. Po prostu coś się stanie, no i wtedy skończy się tragedią, czyli śmiercią.
To twoje wyjście z tego nałogu, ale chyba proces też nawrócenia, on się dokonywał, czy nadal dokonuje, bo mówimy, że nawracamy się przez całe życie, więc pewnie nadal dokonuje w Medjugorje, w miejscu objawień Matki Bożej. Powiedz, czym dla ciebie jest to miejsce? Czy ono ci pomaga w formacji takiej duchowej i w ogóle może też w tym wytrwaniu, w tej czystości?
Znaczy ja powiem tak, Medjugorje jest na pewno miejscem szczególnym. I to nie podlega żadnej dyskusji. Na pewno mi to gdzieś tam pomaga, bycie tutaj, ale nie traktujmy Medjugorje jak tak zwanego genius loci, czyli że samo miejsce cię wyleczy. Nie. Musisz włożyć swój wysiłek. Ja wiem jedno, to nie jest tak, że ja jestem 19 lat czysty, mieszkam w Medjugorju, ja cały czas na tym Bożym haju tutaj fruwam w powietrzu. Nie, ja mam swoje trudne dni, mam swoje kryzysy, nieraz bardzo ciężkie. Ale mnie pomaga nie samo Medjugorje, tylko to, czego mnie tutaj nauczył jeden zakonnik, którego Bóg postawił na mojej drodze. Slavko Barbaric, to był franciszkanin, tutaj z tej ziemi, syn tej ziemi, przewspaniały człowiek, który powiedział mi jedno, pamiętaj Wiesiek, jak jest źle i ciężko, kiedy wydaje ci się nawet, że Bóg jest daleko, że odwrócił się do ciebie plecami, że cię nie słucha, że wszystko nie ma sensu, świat ci się wali na głowę, weź różaniec na kolana i módl się. I zobaczysz, wcześniej czy później zaświeci słońce.
Wiesiu, ty tutaj od wielu lat jesteś, dajesz świadectwa, też posługujesz tutaj w parafii.
Tak, z tym, że posługa w parafii, w tej chwili jestem wolontariuszem. To nie jest tak, że ja jestem na etacie. Od kilkunastu już lat pomagam siostrom przy zakrystii, udzielam informacji. No ostatnio mamy takie trochę nieprzyjemne zadanie, bo musimy księżom celebrety sprawdzać, więc jest to dość takie trudne, ale dajemy sobie radę z kolegą. No robię różne inne rzeczy, wynoszę śmieci jak trzeba. No taki, wiecie, przynieś, wynieś, pozamiataj. I to jest moje zajęcie. Zresztą dzięki temu też jestem codziennie na mszy świętej, na różańcu, więc to mi też jakby pomaga praktykować moją wiarę. A żyję, no cóż, to jest trudne pytanie. Ja żyję z opatrzności Bożej i tutaj trudno mi jest to wytłumaczyć, bo wielu ludzi ma problem z zaufaniem do Boga. Ja zaufałem Bogu na 100%. Panu Bogu nie ufa się na 99,99%. Panu Bogu ufa się albo na 100, albo się nie ufa. Po środku nie ma nic. Ja mu zaufałem na 100%. To jest bardzo trudne. To trzeba długiego czasu nieraz, żeby się o tym przekonać. Ale mnie moje życie nauczyło tego. Ja wiem jedno. 40 lat kombinowałem po swojemu, wyszła mi katastrofa. Oczywiście to nie jest tak, że ja mówię, Panie Boże, daj, Pan Bóg leci z ta, co mi podaje. Nie. Ja nawet jak się o coś modlę, to często Bóg działa w ten sposób, że stwarza mi możliwości. On mi pokazuje, słuchaj, chcesz? Proszę bardzo, masz taką możliwość, zrób to, to wtedy będziesz miał. Ale generalnie żyję z Bożej opatrzności i powiem szczerze, nie brakuje mi niczego. Mam dach nad głową, no niedawno się ożeniłem nawet.
Właśnie chciałem o to zapytać. Ta Boża opatrzność postawiła niedawno na twojej drodze niewiastę.
Znaczy to nie tak niedawno. Myśmy się poznali 13 lat temu. Inka przyjechała tu 13 lat temu, była w kompletnym dołku psychicznym, została porzucona po 20 latach związku przez męża. Została z trójką dzieci, świat się jej zawalił. No i Matka Boska z Panem Jezusem postawili mi ją na drodze. Jak to się mówi, serce zabiło, zaiskrzyło. Jakiś czas temu uzyskaliśmy oboje stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa. No i stwierdziliśmy, że właściwie to nie ma na co czekać. Chcieliśmy, żeby Bóg nam pobłogosławił. No i 22 września tutaj w kościele Medjugorju polski kapłan udzielił nam sakramentu małżeństwa. No na razie nic się w naszym życiu nie zmienia, ponieważ no, ona ma obowiązki tam w Polsce, jest z Krakowa i musi tam być. Ja muszę tutaj też być, bo uważam, że tutaj pełnię pewien rodzaj misji i nie chciałbym dla zaspokojenia własnych przyjemności bycia z żoną na przykład zostawić tą misję, bo to jest misja, którą dał mi Bóg. Dlatego mnie utrzymał przy życiu. Chcę, żebym mówił ludziom. Po prostu myśmy zaufali Panu Bogu i czekamy teraz. Ja wiem, że z czasem Bóg nam da to wszystko tak poukłada, że będzie optymalnie. Bo ja wiem, to jest moja codzienna praktyka życiowa. Wiem, że jak Bóg układa moje życie, to zawsze jest to najlepszy sposób, jaki jest możliwy. No więc na razie żyjemy trochę osobno, no ale za półtora miesiąca jadę do Polski znowu na zimę, więc przez kilka miesięcy będziemy razem, a potem się rozstaniemy na chwilę. Zresztą ona zawsze jeszcze przez te 8 miesięcy przyjeżdża tutaj kilkakrotnie do Medjugorje. Także mówię, no jakoś, ja zawsze mówię tak, z Bogiem można wszystko. Wszystko można znieść, wszystko przetrzymać, bez Boga nie można nic.
Na koniec już, czego możemy życzyć szczęśliwemu mężowi?
Miłości. Miłości Boga i miłości żony.
No to tego życzymy i o to będziemy się modlić u świętego Józefa w Kaliszu, gdzie święty Józef jest przedstawiony w obrazie świętej rodziny. Dziękuję Ci bardzo.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
Rajska Dziewo, Ty kraljice mira, słuchaj piesmu Твоєга пастира, что усоме серцю тебе носи, тебе пєва з тобом се поноси.
Osoby zainteresowane spotkaniem z Wieśkiem tu w Polsce czy w Medjugorje podczas pielgrzymki mogą pisać pod adres mailowy rumcajs.szuwarek@gmail.com. Drodzy Państwo, i na koniec jeszcze raz powróćmy do wcześniej usłyszanego świadectwa, do ważnych słów zachęty do modlitwy.
Chciałem Wam przekazać prośbę. Przekazać, bo to nie jest moja prośba. To jest prośba Maryi. Prośba, którą powtarza od pierwszych dni objawień nieustannie. Prośba brzmi: drogie dzieci, módlcie się za moich kapłanów. Kochani, popatrzcie, najpiękniejszy diament na świecie. Tak, każdy kapłan jest takim pięknie oszlifowanym diamentem albo taką najpiękniejszą perłą. Tylko musicie pamiętać o jednym, że jak coś jest pięknego i cennego, to się zawsze znajdzie złodziejska ręka, która chce to ukraść. Jest taka ręka, która na nich poluje. Są dla niego najcenniejszą zdobyczą. Uderz w pasterza, owce się rozproszą. I trzeba tych naszych pasterzy, te nasze perełki, diamenty chronić za wszelką cenę. A jaką ochroną najlepszą jest dla kapłana? Co jest najlepsze? Modlitwa, kochani. Modlitwa. Módlcie się za kapłanów. Popatrzcie na ręce waszego kapłana. To są święte ręce. Tak, to są święte ręce. Bo przez te ręce konsekrowane przez biskupa, namaszczone, przychodzi do nas żywy Bóg. O, jak się dobrze składa, bo dzisiaj jest świętego Franciszka z Asyżu. A święty Franciszek powiedział przepiękne słowa. Gdybym szedł ścieżką przez las i na tej ścieżce spotkał anioła i niegodnego kapłana, to i tak najpierw ucałuję ręce kapłana, bo przez te ręce przychodzi do mnie Jezus. I te ręce, i tych kapłanów trzeba chronić. To, co teraz powiem, jest moim prywatnym, osobistym zdaniem, ale ja uważam, że naszym obowiązkiem, nas, wiernych, jest właśnie modlitwa za kapłanów. Musimy ich chronić. Kochani, popatrzcie, co się dzieje. U nas jeszcze nie odczuwamy braku kapłanów. Świątynie są obsadzone, pójdziesz, możesz iść na mszę, możesz się wyspowiadać. Popatrzcie, co się dzieje na zachodzie. Sprzedają kościoły, bo nie ma kto w nich odprawiać mszy. Przerabiają je na dyskoteki, bary, hotele. Dlaczego? Bo nie ma kapłanów. Obyśmy my nie doczekali takich czasów. A powołań niestety coraz mniej. Więc trzeba się modlić za te nasze perełki. I nie gorszcie się, jak się kapłanowi zdarzy nieszczęście i się przewróci. Nawet najpiękniejszy diament można zarysować. Nie trzeba się gorszyć, potępiać, mówić: o, jaki ten ksiądz niedobry, bo narobił to i to. Nie, kochani. Ksiądz jest takim samym człowiekiem jak my. Tak samo czuje, tak samo podlega stresom, ma swoje lepsze dni, gorsze dni. Nie odmawiajmy im prawa do błędu. Ale jak się przewróci, to trzeba jeszcze bardziej się za niego modlić. Żeby mu się Pan Bóg pomógł pozbierać. Dlatego Matka Boska tu w Medjugorju bez przerwy powtarza: drogie dzieci, módlcie się za kapłanów. Jest Margaretka, taki fajny apostolat. 7 osób, 5 minut modlitwy raz w tygodniu i kapłan tą modlitwą jest otoczony bez przerwy. Można się modlić w inny sposób też. Ważne, żeby się modlić.
Powołuję pies na Medjugorju.